Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o wybitnej postaci dwudziestolecia międzywojennego, o Romanie Dmowskim. Naszym gościem jest profesor Jan Żaryn. Witam Pana.
Witam serdecznie.
Roman Dmowski to postać związana z regionem. Zmarł w naszym regionie w styczniu 1939 roku, niedaleko Łomży.
Tak, niedaleko Łomży. Zmarł w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku. Nie dożył więc wybuchu II wojny światowej, choć w jakiejś mierze można powiedzieć, że spodziewał się, że ten porządek i ład, którego był współtwórcą w Wersalu, nie dochowa się dobrego finału ze względu na słabość państw zachodnich i różne czynniki światowe, globalne wówczas, które doprowadzały jego zdaniem do słabości wobec też III Rzeszy, w tym polityka polska, bo krytykował też politykę uprawianą przez pułkownika Józefa Becka, ale nie to jest głównym powodem naszej rozmowy. Głównym powodem jest to, że rzeczywiście zmarł tutaj niedaleko, w Drozdowie, w majątku Niklewiczów, rodziny, z którą był przez Lutosławskich zaprzyjaźniony od końca XIX wieku. Jak wiadomo, sam Roman Dmowski nie założył rodziny i w zasadzie był człowiekiem samotnym, a jednocześnie miał bardzo wielu znajomych, przyjaciół, bardzo wielu ludzi otaczało go wręcz, może czasem z perspektywy dzisiejszych lat, patrząc na to, nadmierną czcią. Faktem jest, że był uwielbiany przez młode pokolenie lat 30. szczególnie i bez wątpienia miał tych najbliższych sobie przyjaciół, państwa Niklewiczów, którzy mieli majątek w Drozdowie, niedaleko Łomży, a jednocześnie mieszkanie w Warszawie i w miesiącach bardziej sprzyjających pogodowo mieszkał w Drozdowie, potem zresztą już właśnie pod koniec życia tylko i wyłącznie tutaj, a czasem jeździł do Warszawy. Nie miał prywatnego majątku, nie miał prywatnych żadnych nieruchomości. Jedyną, którą miał w Chludowie w Wielkopolsce, musiał odsprzedać, ponieważ nie był w stanie utrzymać tego mająteczku. Był niewątpliwie człowiekiem niezwykłym z punktu widzenia naszego wielkiego pokolenia niepokornych, bo do niego Dmowski należał. I ta ceremonia pogrzebowa, która była dwuetapowa, najpierw tutaj właśnie na terenie Łomżyńskiego, czy dzisiaj Białostocczyzny, odbywała się pod przewodnictwem biskupa Stanisława Łukomskiego, wówczas biskupa Łomżyńskiego, a stamtąd zostały szczątki Dmowskiego przewiezione do Warszawy. I tam odbyła się wielka uroczystość, około 150, o ile pamiętam, tysięcy ludzi wyszło na ulicę, żeby towarzyszyć Dmowskiemu w tej ostatniej drodze. Notabene bardzo taką, nie ja tę refleksję stworzyłem, ale jest ona bardzo kompetentna, gdy patrzy się na zdjęcia z tegoż pogrzebu i patrzy się na tych młodych narodowców, którzy idą za trumną Dmowskiego i sprawdza się ich późniejsze życiorysy, to zdecydowana większość z nich zginęła albo w czasie II wojny światowej z rąk Niemców bądź bolszewików, albo po II wojnie światowej do 1956 roku szli za Dmowskim, przyszli polscy bohaterowie, którzy oddali życie za ojczyznę, bo taki był los i kres obozu narodowego, jeśli chodzi o to pokolenie, które znalazło się na polskich ziemiach, a nie zdążyło wyjechać na zachód. I Dmowski został odprowadzony do grobu rodzinnego na cmentarzu Brudnowskim. Tam jest jego grób odwiedzany dość często i regularnie, zawsze tam są kwiaty, choć ja sam nie jestem też aż tak często, żeby to stwierdzić w 100%.
Bo z prawą stroną Wisły Roman Dmowski jest związany.
Tak jest, rodzinnie. Urodził się na Kamionku. Tak,
no
jest.
Właśnie, tam się urodził w biednej rodzinie, ale w międzyczasie zdobył wykształcenie uniwersyteckie. Jak z biologa dochodzi się do ideologa?
No właśnie, został biologiem. Można powiedzieć, że te czasy uniwersyteckie to jest czas jego dojrzewania w klimacie pozytywizmu, scjentyzmu, także tych wszystkich izmów, które wyrastały z epoki pozytywistycznej.
Bodajże napisał pracę o wymoczkach.
O wymoczkach, tak, jego doktorat. I w zasadzie po tej rozprawie doktorskiej zadał sobie fundamentalne pytanie, gdyż jednocześnie był już członkiem Związku Młodzieży Polskiej Z, a więc tej konspiracyjnej założonej przez starszego od niego kolegę Zygmunta Balickiego. Był już w tym kręgu politycznym osobą wybijającą się, ale jeszcze nie podjął takiej ostatecznej decyzji, czemu życie poświęci, czy nauce, czy idei odzyskania przez Polskę niepodległości. I zdecydował się, kończy naukę, oddaje się polityce. Ta fundamentalna odpowiedź na pytanie o sens życia została raz skonkretyzowana i już był jej wierny aż do końca, aż tak wierny, że nie założył rodziny, co uznawał za przeszkodę w tym oddaniu się w całości na rzecz ojczyzny. I rzeczywiście bardzo szybko stał się liderem wielkiego obozu, obozu narodowego, którego symbolem przed I wojną światową będzie Liga Narodowa. Liga Narodowa, która została przez niego de facto powołana do życia z przekształcenia wcześniej Ligi Polskiej w kwietniu 1893 roku, stanął na czele Ligi Narodowej. Liga Narodowa miała tę zaletę i cechę jednocześnie, że sięgała wszystkich trzech zaborów i zgodnie z definicją celów stworzoną przez Dmowskiego miała w gruncie rzeczy wypełniać te dwa słowa, wszechpolskość i wszechstanowość. A zatem Liga Narodowa Trójzaborowa prowadzi jednorodną politykę, a jednocześnie jest, można powiedzieć, bardzo mocno zdecentralizowana, ponieważ w każdym z zaborów funkcjonują struktury, które sięgają w głąb społeczeństwa polskiego, tak żeby unarodowić przede wszystkim masy ludowe. To była ta chłopomańska, bardzo silna skłonność w Lidze Narodowej, podtrzymywana przede wszystkim przez Jana Ludwika Popłaskiego, obok Dmowskiego i Balickiego, trzecia postać z tych ojców założycieli ruchu narodowego w Polsce. Ruchu narodowego, który był wewnętrznie bardzo dynamiczną strukturą, właśnie zdecentralizowaną, jednocześnie optującą za wprowadzeniem republikańskiego, demokratycznego systemu na terenie przyszłej niepodległej Polski, ale systemu demokratycznego, którego beneficjentem powinien być naród polski, to znaczy ten, który walczy o niepodległość. I stąd co najmniej od lat poprzedzających I wojnę światową był obóz narodowy pod wodzą Dmowskiego uznawany za wroga potencjalnych współmieszkańców przyszłej Polski, czyli mniejszości narodowych. I rzeczywiście, bez wątpienia, Dmowski konstruował pojęcie narodu jako wspólnoty kulturowej, do której są wszyscy jak najbardziej zaproszeni, pod warunkiem, że oni wypełniają ten warunek. Można powiedzieć, że ten warunek podstawowy to został zapisany w myślach nowoczesnego Polaka w 1903 roku przez Dmowskiego. Jestem Polakiem, to znaczy mam obowiązki polskie, a nie obowiązki inne.
Napisał to właśnie zasadnicze dokumenty dla ruchu narodowego w Galicji. Stamtąd one emanowały na wszystkich tak członków, ale istotnym elementem obok tego toru niepodległościowego, bo to był ten zasadniczy cel, były też działania, jak rzekłbym, pozytywistyczne. Działania, które mają zbudować naród, naród świadomy.
Tak, bez wątpienia. Temu służyły te struktury organizacyjne i prasa. Dla inteligencji właśnie przegląd Wszechpolski wydawany we Lwowie w latach 1895-1905. Dmowski jest po wyroku, nie może wracać na teren Rosji carskiej, przenosi się do Galicji i tam może kontynuować swoją pracę niepodległościową. I przegląd Wszechpolski, pismo ideowe kierowane do polskiej inteligencji trójzaborowej, do elity, która niewątpliwie zyskuje w Dmowskim bardzo sprawnego nauczyciela, który kształtuje w dużej mierze oblicze tej polskiej inteligencji wówczas.
Dmowski określa obowiązki owej elity.
Tak jest, obowiązki elity wobec warstw ludowych, a te warstwy ludowe, przede wszystkim warstwa chłopska, Towarzystwo Oświaty Narodowej, to jest ta struktura, którą zakładają ligowcy, Polak, pismo kierowane i konspiracyjnie przerzucane na teren zaboru rosyjskiego, bo rzecz jasna tam jest ta większość polska, która musi być czynnikiem sprawczym niepodległości. Bez Polaków nie ma niepodległego państwa. ale także bardzo wiele innych inicjatyw, na przykład takie bardzo ciekawe Towarzystwo Opieki nad Unitami z Prokopem, czyli Aleksandrem Zawadzkim na czele. W Lidze Narodowej ma on swoje osobne miejsce i unici, którzy są podtrzymywani w swojej wierze i w swoim obrządku, wbrew rzecz jasna i nie tylko prawosławnej cerkwi, ale także państwu carskiemu, które wspiera cerkiew w tym czasie w ramach depolonizacji ludności pogranicza.
Państwo carskie, przecież Kościół Unicki
tak
1839 roku.
U siebie, a w granicach tu Królestwa Polskiego w latach 70. Więc właśnie to jest...
XIX wieku.
Tak jest. I to są oczywiście te działania, które można powiedzieć, że wspierają uświadamianie warstw ludowych, która to działalność uświadamiająca z jednej strony posiłkuje się pozytywistycznym już projektem i można powiedzieć, że go kontynuuje, ale jednocześnie wyznaczane są nowe cele. Nie te minimalistyczne, tylko właśnie cele maksymalne. To znaczy celem ruchu jest bez wątpienia odzyskanie przez Polskę niepodległości i jest w ogóle naród, ten celem ustawicznym, można powiedzieć, jego dojrzewanie, jego wykształcanie się ku nowoczesności. I ta nowoczesna forma narodu musi mieć w sobie siłę za sprawą idei, za sprawą także pewnego daleko idącego oddania, czyli patriotyzmu. I ten patriotyzm i demokratyzm to są takie dwa słowa klucze, które wprowadza Liga Narodowa obok wszechpolskości i wszechstanowości. I to są kwestie bez wątpienia najważniejsze. Natomiast obok tego też trzeba sobie to zdać sprawę, że Liga Narodowa i Dmowski jest też taktykiem. Czyli bieżąca działalność polityczna, która jest wpisana w kategorię, która szczególnie dzisiaj niech tutaj wybrzmi ze względu na konkurs, który spowodował, że przyjechałem, mianowicie realizm. Realizm jako bardzo ważny czynnik wskazujący, na ile nas stać na osiągnięcie tego strategicznego celu. Z kim, w jaki sposób i bez wątpienia tutaj najważniejszą pracą, taką intelektualną, którą Dmowski wykonał, to będzie książka wydana w 1908 roku, Rosja, Niemcy, a kwestia Polska. I to jest taki przewodnik po realizmie politycznym tego obozu.
Jak żyć między dwoma wielkimi sąsiadami.
I wygrać.
Ale...
I wygrać. To nie jest realizm minimalistyczny, to jest realizm maksymalistyczny. Czyli jak wygrać niepodległość, ale jednocześnie nie dać się zabić, tak jak to robili poprzednicy, te pokolenia wspaniałych Polaków, którzy walczyli w powstaniach, no ale finał był za każdym razem dramatyczny.
Taktycznie został Roman Dmowski posłem do Dumy.
Tak, został posłem w pewnym momencie do Dumy, bez wątpienia. Widział możliwość kreowania polskiej polityki w oparciu o pewien język międzynarodowy wytworzony przez Rosję. Chodziło o projekt panslawizmu i umiędzynarodowienia w ten sposób sprawy
polskiej. Tak.
Oczywiście mu się to nie udało, bo Rosja też zdawała sobie sprawę, że pan Slawic dla niej nie jest po to, żeby umiędzynarodowić kwestię polską, tylko żeby umiędzynarodowić kwestię czechosłowacką na przykład, bo to było Rosji wygodniejsze ze względu na to, że Czesi i Słowacy znajdowali się po stronie przeciwników, czyli austro-węgierskiej monarchii. Ale ta gra taktyczna była niewątpliwie jakimś tam przednówkiem do tego, co istotne w życiu Dmowskiego najbardziej, to znaczy do spotkania z wielką polityką międzynarodową okresu I wojny światowej. I tu trzeba sobie powiedzieć, że naprawdę nie mieliśmy tak genialnego polityka w skali międzynarodowej jak Dmowskiego, który potrafił się rewelacyjnie poruszać po gabinetach tych wszystkich najważniejszych postaci ówczesnego świata. I ilustracją taką, wydaje mi się, dobrą tego jest takie zdanie wiodące, mianowicie w 1914 roku nikt nie widział sprawy polskiej. Ona była wewnętrzną sprawą trzech zaborców. Ani zaborcy nie chcieli zmienić tego faktu, co zrozumiałe, ani nie chcieli zmienić tego faktu wszyscy potencjalni ich sojusznicy. Anglia, Francja, później Stany Zjednoczone. To był rok 1914. Gdyby ktoś się zapytał o sprawę polską, ucinało się jednym zdaniem. Sprawa wewnętrzna państw, które prowadzą wojnę, w ogóle nie jest dla nas interesująca. Praca Dmowskiego od 1915 roku szczególnie, kiedy przeniósł się z Rosji na Zachód, polegała na tym, żeby wymusić na politykach zachodnich, by doszło do ich głów, że nie jest to sprawa wewnętrzna, że to nie dotyczy, jak on to mówił, małego narodku, który jest podległy trzem państwom, tylko sprawa dotyczy wielkiego narodu, której to sprawie trzeba nadać dynamiczne rozwiązanie, bo bez tego nie będzie pokoju.
I poprzez Jana Paderewskiego znalazło się to w planie tak Wilsona, a potem znakomicie zostało to spuentowane, kiedy debatowano nad traktatem wersalskim tak. I przez kilka godzin Roman Dmowski uświadamiał wszystkich w różnych językach.
Tak jest. To jest
jak tę sprawę polską załatwić.
Oczywiście jego memoriały były już wcześniej pisane, adresowane, co najmniej od 17 roku. Mamy bardzo dynamiczną pracę także dyplomacji, którą powołał Dmowski do życia w ramach Komitetu Narodowego Polskiego. Maurycy Zamoyski to główna postać tej dyplomacji, także finansujący całą tę pracę wielką. I te memoriały robiły oczywiście wrażenie na Lloydzie George'u, na dyplomatach jak Belfurze na przykład w Wielkiej Brytanii, bo tam był akurat w brytyjskiej elicie politycznej konflikt na temat polskich argumentów. Jedni byli bardziej za, drudzy przeciw. Clemenceau, Francja, bez wątpienia nasz główny sojusznik i Stany Zjednoczone, gdzie praca szczególnie Ignacego Jana Paderewskiego była od 17, a w zasadzie od końca 16 roku bardzo ważnym elementem tego wydobywania sprawy polskiej na powierzchnię jako sprawy międzynarodowej. I rzeczywiście Dmowski, będąc głównym delegatem Polski w Wersalu, wygłosił tą słynną mowę trwającą ponad 5 godzin, jak zaczynał bodaj po francusku. Clemenceau po pewnym czasie mu przerwał, powiedział, że nie wszyscy znają francuski, w związku z tym może poczeka, a tłumacz będzie tłumaczył na język angielski. On zgrabnie po francusku, Dmowski, powiedział, że nie chciałby oddawać tłumaczenia w obce ręce, bo może zajść niestosowna pomyłka, która by zaważyła na losach tego przemówienia. W związku z tym sam będzie tłumaczył na język angielski i od tej pory przemówienie trwało w dwóch językach i określił on całą wielką mapę Europy, w tym mapę Polski, umieszczając te polskie racje w kontekście ogólnoeuropejskim i z tezą taką, że bez takiej, jak on określa, Polski nie będzie bezpieczeństwa europejskiego, a zatem nie będzie też rzeczywistości pokojowej, tylko będzie trwanie w zawieszeniu kolejnej ewentualnej wojny, jeżeli mnie nie posłuchacie. I rzeczywiście było to bardzo, można powiedzieć, przemówienie agresywne, bo on się dopominał dla Polski ziem bardzo wielu, i Śląska, i całej Wielkopolski, i Pomorza Gdańskiego, rzecz jasna, z Gdańskiem. Rozdawał też troszkę jak Zagłoba Niderlandy, Kłajpedę Litwinom, po to, żeby Litwini nie mieli pretensji do Wileńszczyzny, żeby ułożyć relacje polsko-litewskie. Rozpisywał tą mapę bardzo ciekawie i z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że gdyby go rzeczywiście posłuchano, prawdopodobnie możliwość konfliktu ponad głowami polskimi wywołanego przez Niemcy i Rosję byłaby nie do przyjęcia dla żadnego z tych państw, ponieważ bylibyśmy dużo silniejszym, zdolniejszym ekonomicznie krajem do zatrzymania tych nawałnic, które się szykowały.
A zatem Wersal to jego sukces, można by tak powiedzieć. Potem w tej polityce w czasie dwudziestolecia międzywojennego już się mniej zaznaczał, chociaż wpływ na to, co głównie postanowiono w traktacie ryskim, to właśnie narodowcy mieli największy. I niektórzy eksperci, publicyści, historycy mają o to do narodowców pretensje.
Tak, można powiedzieć, że
musieliśmy się wycofać chociażby z Piłsudska, chociaż tak. Mieliśmy ten Mińsk tak. W ręku.
Zgadza się. Piłsudski, walcząc o realizację planu federacyjnego, zrealizował plan inkorporacyjny, można w skrócie tak powiedzieć, czyli plan Dmowskiego, a rzeczywiście ziemia mińska, którą mogliśmy przejąć, była takim punktem, w którym się odbijała ta inkorporacyjna doktryna. Jak w każdej doktrynie są też słabości, a nie tylko siły. Doktryna polegała na tym, że możliwość repolonizacji Kresów Wschodnich po ponad stuletniej rusyfikacji odbędzie się, gdy żywioł Polski będzie na tyle silny, że będzie zdolny do przezwyciężenia innych, choć środkowych żywiołów antypolskich bądź apolskich, niechętnych czy też obojętnych. I ziemia mińska, zdaniem Dmowskiego i narodowców, była już zbyt przesiąknięta elementem obcym, mimo że były tam polskie majątki, ziemiaństwa polskiego, nawet także moich kuzynów, więc w związku z tym mogę tak personalnie powiedzieć, że byłbym bardziej za Piłsudskim i jego pomysłem na państwo, ale rozumiem, że ta doktryna Dmowskiego miała swoją racjonalną podstawę, natomiast skutek tego był fatalny, bez wątpienia, dlatego że to właśnie stamtąd Polacy tam się znajdujący i żyjący, później zostali wymordowani przez Stalina w 1937 roku. No ale oczywiście za to odpowiedzialność bierze komuna w 100%, a nie jakikolwiek polski polityk, czy Piłsudski, czy Dmowski, bo oni na pewno nie byli mordercami, tylko wybitnymi Polakami.
Dlaczego Dmowski się tak usunął w cień?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że odpowiedź na to jest w korespondencji Dmowskiego, który z wieloma swoimi przyjaciółmi politycznymi znajdującymi się w Sejmie wówczas dyskutuje i krótko rzecz mówiąc jego parlamentaryzm nie pociągał. Nie dlatego, żeby on nie chciał być demokratą w tym czasie, tylko dlatego, że on był płytki, małostkowy i wymuszał na ludziach, żeby też byli płytcy i małostkowi.
I straszne kompromisy zawierali.
I zawierali różnorodne kompromisy. I on pisze o tym bardzo wyraźnie, że to nie jest dla niego czas. Dla niego czas to był Wersal, tam się odbywały wielkie sprawy. On jest, krótko rzecz mówiąc, od wielkich spraw, a nie od guzików przy mundurze. Czy one będą płaskie czy półokrągłe, to naprawdę go mniej interesowało. I ta dynamika parlamentaryzmu do 26 roku tym bardziej go jakby przekonywała w tym, że warto jest budować idee nowe, które by łączyły ludzi, Polaków, a nie zajmować się tą bieżączką. Nawet on wręcz po powrocie w 20 roku mówił, że bardzo dobrze, że Piłsudczycy i naczelnikiem państwa jest Józef Piłsudski. Dobrze, niech oni sprawują władzę mniej lub bardziej zdolnie. Tu nie można więcej popsuć, naprawić. Jakoś idzie do przodu, ale niekoniecznie z nim. Z różnych powodów, także rzecz jasna międzynarodowych, dlatego że uważał, że na nim i na obozie narodowym ciąży taka międzynarodowa zła sława, która przeszkadza jakby polskiemu rozwojowi, czyli że obóz narodowy jest rzekomo antysemicki, jest tym, który daje...
To właśnie o to chciałem zapytać.
Który daje jakby argumenty wrogom na to, by pomniejszać polskie aspiracje, polskie prawa do istnienia i tak dalej, i tak dalej.
Do tej kwestii powrócimy w jednym z najbliższych wydań magazynu Tajemnice Naszych Czasów, w kolejnej rozmowie z profesorem Janem Żarynem, który był naszym gościem. To wszystko dziś. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.